To są takie drobiazgi. To są takie nic nieznaczące drobiazgi, które wcale drobiazgami nie są. To są takie małe rzeczy, które wydawałoby się, że damy radę, a nimi nie są. Osoba, która tutaj przyczyniła się także do tego, że ten kościół powstał i jest taki, jaki jest, on miał małą rankę na nodze. Lekarz zlekceważył, on zlekceważył, no bo jak lekarz zlekceważył, to co, my nie znamy się na tym. A później okazało się, że to było coś absolutnie najgroźniejszego z najgroźniejszych na świecie. Tak jest w zdrowiu, ale także nie tylko zdrowie. To są takie rzeczy, to drobiazgi. My czasami do tych drobiazgów nie przywiązujemy zdań, do znaczenia, nie do słów, które mówimy czasami, a później się okazuje, że one urastają do bardzo ważnych spraw. Wtedy mówimy to, co w dzisiejszej mszy, w dzisiejszym akcie pokuty zaniedbałem. Kto z nas zwraca uwagę i się spowiada z tego, że zaniedbał łaski Boże, zaniedbał te drobiazgi? Tym bardziej masz bardziej wyczulone serce, tym bardziej czujesz to. Im bardziej masz wyczulone serce, tym bardziej czujesz to, że Bóg ci do ciebie coś mówi, ciebie wzywa do czegoś i umieć za czym pójść, nie zaniedbać tego. A czasami są to słowa, które właściwie jednym uchem wpadną, drugim wypadną. I mieć tą wrażliwość, żeby nie wypadło, żeby zostało. Takie drobiazgi. Dzisiejsza Ewangelia. Tomasz. Kiedy Jezus przyszedł, Tomasza nie było. Inni apostołowie byli. A gdzie był Tomasz? Nie wiemy, bo Ewangelie są bardzo oszczędne, jeżeli chodzi o opowiadanie takich historii. Natomiast my możemy sobie powiedzieć, że Tomasza we wspólnocie nie było. I to w niedzielę. Nie było Tomasza. Tomasz już zaczął chodzić, możemy się domyślać, swoimi drogami. Ale po czym się domyślamy? Bo kiedy Tomasz jednak wrócił do nich, to już był, no właśnie, już powoli Kościół, który oni stanowili, a oni byli już Kościołem, pierwszym Kościołem, zauważcie, Kościołem ukrytym, schowanym, zalęknionym, ale Kościołem, Kościołem, który bał się wyjść na zewnątrz, ale Kościołem. Tomasz już w tym Kościele był na obrzeżach. Już nie był w centrum, tak Piotr czy Jan. On był na obrzeżach. A po czym wiemy? A po tym, że jak mu powiedziano, Pan zmartwychwstał, to Tomasz nie uwierzył. Nie miał już zaufania do swoich kolegów. Już nie widział, już nie zaufał ich słowu. Tylko sam się zaczął wymądrzać. Już nie było mu potrzebne zdanie Kościoła, zdanie Piotra, którego Jezus pozostawił jako swojego następcę. Nie, nie, on już po swojemu myślał. To ja muszę włożyć paluchy swoje. Ja muszę sprawdzić sam. Ja. On już nie był w tym Kościele. A jeżeli był, to był tak, że byli jak najszybciej ten Kościół opuścić. Zwróćcie uwagę, że kiedy na następnym razem Jezus przychodzi, tam są apostołowie, tam są pewnie uczniowie Jezusa, tam są pewnie kobiety, które były wokoło. Ale Jezus przyszedł tylko do Tomasza, żeby umocnić jego wiarę. Tylko to na początku powiedział, no włóż te paluchy, jak już chcesz, to włóż. Chcesz dowodu, to masz ten dowód. Chcesz? No właśnie, bo tak to się wszystko zaczyna. Grzech zaczyna się częstokroć i nasze kłopoty z Panem Bogiem nie od wielkich spraw. Prosta sprawa, lekceważenie codziennej modlitwy. My wiemy dobrze, że jaka jest Twoja modlitwa codzienna, takie będzie przeżywanie Twojej mszy świętej. Bo msza jest modlitwą. Wiecie, kiedyś jeden z moich przyjaciół mi opowiedział taką historię, bo w tej chwili wiele mszy świętych jest transmitowanych przez internet i on zwrócił uwagę, że 2/3 internautów, którzy biorą udział we mszy świętej, czy są napisani na Facebooku, bo to najczęściej przez Facebooka, czy że są na tej mszy świętej, po kazaniu wyłącza się. 2/3. Oni nie przyszli na mszę świętą, bo nie przyszli się pomodlić. Oni przyszli posłuchać, co ksiądz powie. Czyli próbują Boga objąć tylko i wyłącznie intelektem. Ale nie próbują wejść w głębie swojej modlitwy, relacji z Bogiem. Tutaj, teraz. A to się wszystko zaczyna od tego, kiedy leży moja codzienna modlitwa, pośpieszna, bo nie mam czasu. I ta ranna, ale najczęściej my więcej czasu mamy wieczorem. I ta wieczorna, jeżeli się na niej nie nauczę słuchać Boga, przyjdzie msza święta, też się nie nauczę. I tak się zaczyna, tak się to wszystko zaczyna od drobiazgów. Od takich, wydawałoby się, mam czas, dzisiaj tego nie zrobię, jutro. Ale pewne rzeczy nie da się nadrobić. Tak wchodzi grzech, tak szatan działa. I szatan działa bardzo często bardzo prostym schematem. Właśnie takim nie wylania kubła wody na wiarę, żeby ta wiara zagasła natychmiast w człowieku. Ale takim delikatną stróżką podlewanie ognia wiary w duszy człowieka, z wątpliwości, pytań, które są, wiadomo, że nie mają żadnej odpowiedzi, pragnień, które wiadomo, że nie jesteśmy w stanie zrealizować, a później będziemy mieli do Pana Boga pretensje. I tak wystudza, aż w końcu człowiek się budzi i się mówi, a gdzie moja wiara? I jej już nie ma. To jest bardzo częsty schemat. Powiem Wam od innej strony, najprościej jak można. Myślę, że tu obecni kapłani to będą mogli potwierdzić to, co w tej chwili powiem Wam. Taki najprostszy z prostych sposobów. Jak ktoś nie był pół roku czy rok u spowiedzi, to się zaczyna wstydzić, że nie był u spowiedzi. Po 2-3 latach już się tak wstydzi, że się wstydzi w ogóle pójść do spowiedzi. Że wstydzi, że no co ja powiem, że tak zaniedbałem. A po 4-5 latach to grzech mają wszyscy wokoło, on już nie ma grzechów. To już sąsiedzi, żona, mąż, to w ogóle to są fatalni, ale ja to tak źle ze mną nie jest przecież. Ja się staram. I świadomość grzechu zaczyna uniknąć, zanikać. Tym bardziej, że cały świat nam mówi o czymś jednym, że tego grzechu tak naprawdę, no cóż to jest grzech? Nawet my w kościele, co mówimy dzieciom do pierwszej komunii, co to jest grzech? Mówimy, że to jest obraza Pana Boga, tak? W tej chwili. No właśnie, nie, to było przed. Teraz jest, a co to znaczy obraza? Nic. Praktycznie nie wiadomo. Kiedyś nas uczono, że jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych. Zobaczcie, bardzo konkretne. I tak zanika w nas coś, co się nazywa poczuciem grzechu. I nagle człowiek sobie, jeżeli będzie na tyle odważny, wejdzie w swoje życie i zobaczy, że konsekwencje tego grzechu to, że są konsekwencje. Zobaczy swoje życie, zobaczy, że coś mu jedno nie wyszło, drugie nie wyszło, trzecie nie wyszło i nagle się okaże, że to nie byli winni, nie wiem, rodzice, którzy źle wychowali, to nie byli winni współmałżonkowie, to nie byli winni ten czy inny rząd. tylko za konsekwencje moich grzechów, że ja muszę sam płacić. I okazuje się, że to nagle ja jestem winien temu. I co z tym zrobić? Nagle się okazuje, że z tych drobiazgów, na które nie zwracałem uwagi, urosły te drobiazgi do takich konsekwencji, że nagle jest mi trudno popatrzeć w lustro, bo się wstydzę już nie przed tym, co powiem księdzu na spowiedzi, ale wstydzę się przed sobą samym. I co wtedy zrobić? Teologia mówi tak, że jakby Bóg nam pokazał wszystkie nasze grzechy, które popełniliśmy i konsekwencje tych grzechów, to nikt nas by nie wytrzymał, wszyscy byśmy od Boga odeszli. Tylko, że my sobie z nich nie zdajemy sprawy. No i co wtedy zrobić? Zostać w rozpaczy, że moje życie owocuje takim, a nie innym, że to nie jest tak, że cały świat jest winien, a ja nie, tylko i ja też się przyczyniłem do tego, co się stało. To jest problem. Co z tym zrobić? I właśnie może dlatego, że to poczucie grzechu tak niesamowicie w tej chwili, w ogóle słowo grzech zaczyna zanikać w bardzo wielu miejscach, bardzo wielu osób. I może właśnie dlatego Bóg przygotował teraz, kiedy świat już przed pierwszą wojną światową zaczął wariować całkowicie, właśnie mówiąc o tym, o braku, w ogóle nie mówiąc o grzechu, że wszystko możesz zrobić. Wszystko jesteś wolny. Może dlatego Bóg przyszedł ze swoim właśnie orędziem, przypomniał nam przez Faustynę orędzie miłosierdzia. Po to, żeby powiedzieć, nie bój się tego, możesz coś z tym zrobić. A to, co możesz zrobić, to uwierzyć, że jest miłość, która jest większa od twojej głupoty, od twojego grzechu. Miłość, która jest większa od tego, co żeś narozrabiał w życiu. Miłość, która jest większa od wszystkiego. Tak. I wtedy człowiek sobie uświadamia to, co Paweł mówił, święty Paweł, że wszystko mogę. Ale nie wszystko przynosi mi pożytek. Wszystko mogę. I nagle człowiek widzi, że tak naprawdę, jeżeli nie stanie przed Bożym miłosierdziem, to co ma zrobić z tymi słabościami? Lepiej ich nie poznawać. Lepiej nie wchodzić w swoje serce. Jeżeli nie Boże miłosierdzie, to co z tym zrobić? I dlatego też wtedy zauważcie, jaką popularnością w tej chwili cieszą się różnego rodzaju programy, gazety o życiu celebrytów. My żyjemy życiem innych ludzi. Nam przynajmniej to nam proponuje się, po to, żeby nie żyć swoim życiem. No bo jak nie będę miał zanadrzu Bożego miłosierdzia, to co ja zrobię ze swoją grzesznością? Zostaje tylko rozpacz, żeby znowu ja zawaliłem. A człowiek nie lubi się to przyznawać, ja to na pewno nie lubię. I może dlatego to święto dzisiejsze jest tak bardzo istotne. I może dlatego Pan Jezus tak mocno naciskał na świętą Faustynę, żeby mówiła o tym święcie i żeby to święto miłosierdzia Bożego właśnie w drugą niedzielę wielkanocną, żeby po świętach wielkanocnych zaraz, żeby to święto było. Żeby przypomnieć ludziom, że Bóg jest większy od twojej głupoty, od twojego grzechu. Boża miłość jest tak niesamowita, że jest silniejsza od wszystkiego. Bo cóż to jest miłosierdzie? To, co kiedyś wam opowiadałem tutaj, a to jest chyba najprostsza z definicji miłosierdzia, ale chyba najbardziej trafiona. Miłosierdzie to jest miłość, która nam się nie należy. Ze względu na nasze grzechy. ze względu na nasze słabości, na to, że tymi grzechami aż tak mocno zraniliśmy Jezusa. A mimo wszystko Jezus nas kocha. A mimo wszystko przychodzimy do Niego i On mówi: okej, odpuszczam Tobie grzechy, ale nie wracaj. Zrób wszystko, żeby do nich nie wracać. Zmień coś w swoim życiu. Ale ja Cię dalej kocham. I może właśnie dlatego, że tak wiele grzechów, tak wiele strachu jest przed sobą samym. Tak wiele strachu jest Ty masz być, bo ma być nam miło i przyjemnie w życiu. A skoro ja się przyznaję do swoich błędów, czyli mnie w życiu miło i przyjemnie nie jest, no bo skoro się przyznaję do błędów, no to jak to miłe jest? I w tym świecie, w którym ma być wszystko tak bardzo miłe i sympatyczne, w którym wszystko ma być takie, zauważyć swoją słabość i się jej nie przelęknąć. Coraz więcej osób się boi swojej słabości. Boi się, czy nawet robiąc rachunek sumienia. I to wam mogę powiedzieć. Dlatego też ciekawą rzeczą jest w rachunku sumienia to, czego uczył święty Ignacy z Loyoli, który mówił tak: a teraz, Panie Boże, pozwól mi odkryć grzechy, które są jeszcze zakryte przed moimi oczyma, których ja nie widzę. One są, tylko ja ich nie widzę. To pokaż mi je. Ale nie po to, żebym się tym zatwarzał. Nie po to, żebym się tym, powiedzmy takim nieładnym słowem, wybaczcie to słowo, dołował. Ale po to, żebym coś zmienił w życiu i żebym w tym grzechu nie żył. Może dlatego też jest tak źle w tej chwili, także i z nami, ponieważ zwróćcie uwagę, coraz więcej naszych rodaków mówi o jednym, że nie ma przyjaciół, a przyjaciel to jest ktoś taki, który ma odwagę zwrócić mi uwagę, między innymi oczywiście, na to, że ja coś zrobiłem złego, ja się na niego nie pogniewam, wręcz przeciwnie, będę mu wdzięczny za to, że zwrócił mi uwagę, no bo jakby mi nikt nie zwrócił uwagi, to ja będę ciągle te same grzechy, będę tkwił w tym. Potrzebuję kogoś, kto by otwarcie, ja wszystko nie widzę. No, sami wiecie, że my czasami nie widzimy wielu rzeczy, a ludzie z boku już dawno to zauważyli w nas. I właśnie dlatego, tak mi się wydaje, jest potrzebne, jest niezbędne to miłosierdzie. Żebyśmy się przestali bać swojego sumienia. Żebyśmy przestali się bać swojego serca. Żebyśmy przestali się bać swojego życia. To oprócz pięknych, niezwykłych chwil ma także i chwilę niezwykłej słabości. Żebyśmy przestali się tego bać. Ale abyśmy, tak jak mówi Jezus do świętej Faustyny, a to wszystko zanurz w moim miłosierdziu.